Dzień dobry, w studiu Eliza Kącka.
Dzień dobry.
I nowa książka Strefa zgniotu ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Lokator. I zanim o tej książce porozmawiamy, myślę, że poproszę panią o przeczytanie kilku fragmentów, które najlepiej zobrazują, czym ta książka jest.
O, to zobrazowanie tego, czym ta książka jest, to jest bardzo trudne zadanie, ale może...
Myślę, że kilka fragmentów wystarczy, żeby się zorientować, jak to jest napisane.
Tak, tak. Pierwszy fragment, który już co prawda czytałam na spotkaniu, ale pozwolę sobie przeczytać raz jeszcze, ponieważ zazębia się tutaj taka strefa senna, oniryczna z tą strefą, o której teraz rozmawiamy. Tak. Wszystkim się coś śniło dziś. Dzwoni staruszka od ciśnienia. Pani Elizo, spotkałam premiera. O, we śnie spotkałam, na chodniku, na Gagarina. Szedł z psem, nawet podobnym z twarzy, znaczy z pyska. No, wie pani, o co chodzi. I ja mu mówię, słuchaj, już nie szukaj, ja od ciebie kupię ten kraj. A on do mnie, dobra, ale tu wszędzie podsłuchują, nawet w autobusach. To ja mu... Ja tu mieszkam, na Sieleckiej, u mnie wypełnimy formularz. Bo on miał taki specjalny formularz sprzedaży. Ja wpisałam swoje dane, a on jakiś taki roztargniony. To mu dałam walidol i mówię, słuchaj chłopcze, skup się, bo to cała moja emerytura. Drugiej nie dam. A on, w sumie to przykro, że tak się skończyło, że emerytce sprzedają. To ja mu, słuchaj, na Żoliborzu, to by ci nawet emerytury za to nie dali. Dałam mu amol na drogę, nie wiem po co w sumie, nie zasłużył. No i tak kupiłam Polskę.
To może na chwilę poprzestaniemy na tym fragmencie, bo doskonale obrazuje, jak to jest napisane i co stało się podstawą do napisania tej książki. Ja mam właściwie całą ją zafiszkowaną, bo co fragment tak, wydawał mi się
moje
tak doskonały.
Spotkania o strefie zgniotu to są spotkania, gdzie ta książka wygląda jak jeż. Ma to znaczy prowadzący mają albo pozaginane jakieś różne, te, albo takie właśnie fiszki na tej zasadzie, że po prostu najeżone jest to tak.
Że się chce przeczytać i zacytować natychmiast. Fragmenty rozmów zasłyszanych, podsłuchanych i przetworzonych literacko. Mam wrażenie, że ma pani taki doskonały słuch literacki na te wszystkie sytuacje, które pani widzi, słyszy i potem je pani przetwarza.
Tak, to jest w ogóle oczywiście z tej kompetencji słuchania, raczej wysłyszenia tego, co my mówimy. Mówię my, bo to jest taka zbiorowe gadanie. A z tego zbiorowego gadania trzeba wydestylować coś takiego, co się nadaje do spisania, ponieważ nie wszystko się nadaje. A niektóre rzeczy, i to oczywiście kryteria tego nadawania się są bardzo różne. Czasami to jest kwestia po prostu tego, że następuje między nami zabawne nieporozumienie, bo ja się bardzo często też bawię właśnie w jakieś różne takie nieporozumienia i różne, jak to wczoraj się dowiedziałam, to raczej nie tyle się dowiedziałam, co bardzo ładnie, żeśmy to, myślę sobie, sparafrazowali w kilka osób w Lokatorze w kolizje, to znaczy w takie kolizje, w których następują zderzenia wypowiedzi, zderzenia sensów, ale i zderzenia bez sensów i takich absurdów, które nam się w tej codzienności przeplatają, więc ja się rzeczywiście ten słuch literacki jakoś uaktywniam, a zresztą muszę go uaktywnić też post factum, ponieważ oczywiście krążenie w tej strefie społecznej, która jest też strefą zgniotu, mogę się z tego tłumaczyć jakoś, jest jednocześnie takim krążeniem, w którym oczywiście człowiek jest jakoś bombardowany tymi różnymi, tak jak powiedziałam, sensami, bezsensami, dialogami. A pisanie jest już, czy spisywanie tego jest już czymś innym. Jest fazą, w której trzeba ponownie uruchomić swój słuch. Tylko ten słuch się uruchamia już inaczej, kiedy destyluje się te wypowiedzi. A to chyba widać było, jakby też to, co przeczytałam przed chwilą, daje pojęcie o tym, że nie ma tutaj rozpisywanej, opisywanej fabuły jako takiej, tylko ta fabuła sama się robi z tych zderzeń słownych.
Z dialogów.
Tak naprawdę z dialogów, tak. To możliwe, że to jest jakiś też taki mój niespełniony do końca, a taki feblik teatralny, to znaczy...
Taki dramatyczny tutaj rys.
Tak, dramaturgiczny co nieco. To znaczy, ja oczywiście to jest ta dramaturgia, która jest ściśniona w wypadku Strefy Zgniotu do takich mikrosyntez sytuacyjnych. To nie
mikrotyków.
Jest
dramatyczny.
Mikrotyków. Takich mikrotyków, tak, tak. To jest mniej więcej coś takiego, przy czym oczywiście to nie jest tylko tak, że to wszystko jest zabawne. To mam nadzieję, że jest również zabawne. Natomiast ten kostium humorystyczny...
W dużej mierze jest zabawne, ale oczywiście przebija tam też taka dramatyczna tak naprawdę warstwa. Oczywiście.
Przebija, tak. To znaczy ja sobie uzmysłowiłam też sama, tak na dobrą sprawę przyglądając się, nawet nie społeczeństwu, tylko przyglądając się temu, co ja zebrałam. To znaczy temu, co wybrałam, bo tak jak mówię, wybierałam z większego materiału zapisowego. Ale to, co się ostało, kiedy się to weźmie jakoś tak powiedzmy między okładki i się temu przyjrzy, to człowiek się, zresztą też wczoraj żeśmy o tym na spotkaniu akurat krakowskim rozmawialiśmy, to kiedy się człowiek temu przyjrzy od takiej strony właśnie syntetycznej, to oczywiście śmieje się, to powiedzmy, otwierając tę książkę w różnych momentach, na konkretnych sytuacjach zawieszając oko. Natomiast sumarycznie wcale się nie śmieje, dlatego że...
No, czasami to bardzo smutne są opowieści i tak. Taki smutek przebija.
Tak, plus przebija jakiś ogólny smutek, mam wrażenie, przez niektóre dialogi bardzo konkretnie. Ale też przebija jakiś taki ogólny smutek czegoś, czego bym nie nazwała diagnozą może społeczną, bo taka książka nie ma, nie i zadaniem takiej książki nie jest spisać diagnozę.
A jakąś formę takiego dziennika, kroniki też ma, zdecydowanie.
Ma.
Jest też jakiś obraz ostatnich kilku lat, tak. I Polski, i Polaków.
Tak, miała tym być zresztą. To między innymi dlatego dopiero zebranie tego, zebranie czy wydestylowanie iluś tych rzeczy, które ułożą się jednocześnie w kluczu lat, a pokazuje, jak zmienia się mentalność.
Od 2013 roku książka się zaczyna i do tak. 2020 jest doprowadzona.
Tak, tak. Przy tym ja piszę znacznie dłużej tego typu rzeczy, ale rzeczywiście to jest ten punkt inicjalny książki, bo też tych zapisków się więcej pojawiało też w mediach społecznościowych wtedy.
Też je śledzę na bieżąco. Właśnie nawet niektóre rozpoznałam. Tutaj się bardzo ucieszyłam.
Tak,
też,
tak. Bo tak, tu nie,
zwłaszcza
nie tak.
Te ostatnie z 20 roku.
Tak, tak. One tutaj są. To znaczy, ja zresztą dla mnie, czyli zupełnie nie było to dla mnie kryterium doboru do tej książki, to czy to zostało powieszone, że tak powiem, czy nie zostało.
Nie ma to znaczenia.
Nie ma to znaczenia w sytuacji, kiedy się operuje pewną formą, która również, zresztą nie Facebookowi tę formę zawdzięczam, bo tego typu notowania się pojawiły wcześniej.
Ale ja myślę, że to też zupełnie inną formę ma w tej książce, ale to myślę, że jeszcze do tego dojdziemy.
Owszem, ma inną i to w ogóle inaczej, myślę sobie, rezonuje, to znaczy układa się w to, w co się we mnie układało wcześniej, do czego jednak inni nie mają dostępu, ponieważ dostają jakieś minimalne strzały informacyjne, a dostają to jeszcze w takiej formie, no, na poły konwersacyjnej, no bo media społecznościowe mają być wychylone.
No i takiej na gorąco też, do tego, co się dopiero wydarzyło.
Tego, co jest tak, co jest raportem z rzeczywistości, z tej strefy, w której ja się poruszam. Tak, i z tej strefy, w której się poruszam, natomiast one rzeczywiście sumarycznie dają jednak raport z bardzo tak naprawdę trudnej, myślę sobie, w jakiejś takiej rzeczywistości społeczno-mentalnej, bardziej mentalnej jeszcze. I z tego, że tak naprawdę mamy jakiś potężny, bo ja się temu przyglądając, jakby zbierając to sobie uzmysłowiłam, że abstrahując od tego, że my tam operujemy różnymi, nie wiem, kliszami mentalnymi, słownymi i tak dalej, to że ta książka jest też jakimś takim portretem jakiegoś utraty takiego społecznego sensu, deficytu po prostu. Ten zgniot nie jest tylko i wyłącznie kwestią z jednej strony amortyzacyjną, a z drugiej strony, prawda, z drugiej strony brutalną, ponieważ po prostu to się wszystko zgniata i nie tylko prozy się zgniatają, ale też różne inne rzeczy. Idziemy chodzimy na zderzenia czołowe. Ja może mniej w tym całym świecie, ale jednak jakoś tam idziemy. Natomiast tutaj jest gdzieś tam podglebie jest w tym, że ta książka po wszystkich możliwych post-sekularyzmach, post różnych innych, wszystkich tych postmodernizmów i tym, a postmodernizmy to już stara historia. W każdym razie i jeszcze do tego w poście jest taką książką postną w tym sensie, że jest taką książką wypuszczoną na właśnie jakiś taki sens, na taki pozytywne myślenie o świecie, o rzeczywistości, ale też na takie poczucie sensu po prostu. Tego ja nie mówię, że ja spisuję tylko i wyłącznie raporty z jego utraty, ale sobie uzmysłowiłam, że to jest też jakieś podglebie tego świata, w którym ja krążę. A tego, że coś temu życiu naszemu odjęto różne sensy, różne poczucia bezpieczeństwa. No w tej chwili to już bardzo mocno, ale to odjęcie właśnie na tej zasadzie, że coś się nie tylko traci w sensie jakiejś tam żałoby, tylko traci się jakieś właśnie takie poczucia, ale to zakorzenienia, to sensu robienia czegoś tutaj, a to różne tego typu rzeczy. I że to jest też taki raport, jakby to powiedzieć, z takich odjęć. I taka książka też o braku tego sensu rozproszonego między nami. I to mi się dopiero urodziło w głowie, jakby to rozpoznanie, kiedy z tego zrobiłam
całość.
Książkę. Mm-hmm. Bo wcześniej nie, zupełnie. To znaczy, ja to wiedziałam w tym sensie, że ja mam tego typu kody w głowie. Natomiast kiedy to idzie w sekwencjach, to tego nie widać. Ale kiedy się to bierze w całości, to zaczyna być to pole symboliczne, te relacje, ale też właśnie ten deficyt, wieloraki deficyt społeczny, on zaczyna się po prostu sam, jakby to powiedzieć, sam się odsłania.
I zmienia się to też z biegiem czasu, bo jednak inne te zapiski są w 2013 tak. i w 2020 roku, czy już w 2018.
Tak. Tak, myślę, że zmienia się troszkę też moja świadomość słuchacza, nasłuchiwacza, ale zmienia się też rzeczywistość. My mamy siłą rzeczy, jakieś takie małe, kiedy się ktoś taki jak ja porusza, nie wiem, zwłaszcza po mieście i na przykład idzie, nie wiem, na uczelnię, a potem idzie sobie, prawda, do swojej kamienicy przy ulicy Sieleckiej, a o której zresztą jeden z moich znajomych bardzo, bardzo celnie powiedział, że to mówi, wiesz, no ja trochę nie rozumiem, to znaczy ty zrobiłaś sobie z tej Sieleckiej taka Axis Mundi Centrum Świata, a wiesz, ja nie znam chyba równie nieefektownej ulicy w Warszawie.
Może o to właśnie chodziło, jak u Białoszewskiego.
O to właśnie chodziło. My działamy zawsze z dołu do góry tutaj w tego typu literaturze, a nie z góry na dół. W tym sensie, że te miejsca, to, że to miejsce jest średnie i to, że to miejsce właśnie nie posiada charakterystycznych cech, tylko posiada, no może charakterystycznych lokatorów. Natomiast to miejsce jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby je zgnieść w strefie zgniotu. To ja myślę sobie, że ja bym nie miała takiej pożywki właśnie w miejscu, które by było doinwestowane różnymi sensami społecznymi. Właśnie to, że to jest taka, ja nie powiem, że to jest pustynia, to jest zwykła po prostu mokotowska ulica, tylko że to jest rzeczywiście taka ulica, co do której trzeba się chyba orientować po tych sąsiednich ulicach, a mówić ludziom, że wiesz, bo to jest obok tego miejsca, gdzie, ale to nie jest niestety bezpośrednio przy ulicy Sieleckiej. Ale to jako takie miejsce symboliczne, już abstrahując od różnych innych takich centrów, czy miejsc symbolicznych, takich jak, nie wiem, chociażby te pakamery autobusowe, prawda, cztery miejsca, ludzie siedzą. Są takie przestrzenie, w których te dialogi się rozgrywają w jakiś sposób naturalny, a natomiast ta Sielecka jest takim punktem orientacyjnym dla tego świata i ona symbolicznie do tego świata przylega i ten świat rodzi jednocześnie.
No właśnie, bo to jest jedno z miejsc, ta kamienica na Sieleckiej, mhm. czy właśnie ten autobus wspomniany przez panią. Myślę, że jest też tramwaj, ale takimi miejscami, do których pani wraca w tych scenkach rodzajowych, jest też Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego na przykład, tak. czy parki, albo pole mokotowskie. I właściwie tak. to jest takie miejsce, w których autorka, narratorka się porusza i tam skupia się właściwie cały świat albo cała Polska.
W rezultacie tak, to znaczy tam chodzi sobie ten przyrząd destylujący i tam wyciąga z te różne smaczki społeczne z jednej strony, z drugiej strony właśnie te wszystkie bajdurzenia, a raczej nie są to nawet duże gawędy, jak wiadomo, tutaj wszystko jest
takie fragmentaryczne, to są dialogi, prawda? Z których...
Tak. Ale to też jest trochę mimikra z tym, w jaki sposób my się porozumiewamy, ponieważ tutaj też o tym myślałam parokrotnie, o tej fragmentaryczności, do której ja mam skłonność, ale jednocześnie broniąc tej fragmentaryczności w sytuacji, kiedy mówiono mi, no bo wiesz, bo nie, no to jest zrozumiałe, że ty słyszysz tego typu gadanie, a natomiast wiesz, jak już piszesz, to powinnaś na przykład opisać tę ławkę, na przykład
sytuację,
tę
tak?
sytuację, wystawić tych bohaterów. Więc dla mnie, ja mam tutaj z paru powodów tego nie robię, jakoś broniąc autonomii tego pisania tej małej litery i tego skomasowania.
Właśnie, bo wszystkie tego państwo nie słyszeli, że te wszystkie scenki, obrazy zaczynają się od małej litery.
Tak, i to jest też gest świadomy, jakby wpisujący się nie tylko taki gest podmiotowy, bo też jakoś ja tam zapuszczam tę osobę, która słucha. A tę osobę, która właśnie z tą małej, nie tylko jest, ta mała litera gra tutaj identyfikacyjnie rolę dużą, że ona rzeczywiście jest też zahaczana permanentnie, jakby to powiedzieć, nie ortograficznie, tylko jest Elizą z małej litery, natomiast wziętą, natomiast tutaj rzeczywiście ta mała litera jest też jakimś takim manifestem przynależności do takiej literatury z małej litery. I to nie chodzi o to, że to jest tradycja, która jest jakoś samopomniejszająca się, chociaż tylko to jest tradycja, która się zaczepia z tą tradycją właśnie tej takiej dużej, takiej hieratycznie, tak powiem, dużej, wysokiej literatury, że Białoszewski wykonywał takie gesty, ale też uzmysłowiłam sobie, że na przykład ta mała litera apolinerowska była też demonstracją i była demonstracją, w której przechodzi się w stronę nie tylko eksperymentalną, bo to jest jakby oczywiste, ale też przechodzi się w stronę takiego mówienia o rzeczywistości, w którym się daje do zrozumienia ludziom, że się właśnie wchodzi w taką strefę, pomiędzy, w taką strefę, w której trudno utrzymać takie wysokie i samonamaszczające się role, tylko że po prostu schodzi się w jakąś formę innej partycypacji w rzeczywistości, albo tego szumu społecznego właśnie. I pokazuje się tej literaturze z wielkiej, że się będzie czerpać o to teraz może nie z jakichś wielkich kanonicznych tekstów, tylko że się będzie też przetwarzać to, co jest nie literaturą prymarnie, co jest na przykład właśnie tym takim gadaniem, czasami bełkotem, bo to gadanie przecież niekoniecznie jest racjonalne. Te wiele z tych naszych zderzeń to są przecież zderzenia, które są tak naprawdę zderzeniem jakichś różnych takich ćwierć prawd społecznych, tak one są często ubogie mentalnie. To właśnie nie o to chodzi, żeby tam było tylko jakieś wielkie bogactwo sensów, ponieważ wielkiego bogactwa sensów nie ma w strefie społecznej, po prostu. One się miksują się różne takie właśnie, czasem intuicyjne, czasem niedopowiedziane właśnie takie rzeczy, które wcale nie są wysoko mentalne.
Nie. Małe scenki, też mali bohaterowie, powiedzmy, w sensie, że to tacy zwyczajni ludzie, albo staruszkowie, albo licealiści, albo dzieci, więc myślę, że tutaj też te małe litery, też w związku z tymi bohaterami, do których jakoś pani jako autorka czy narratorka się dopasowuje, też
tak.
Nie wywyższa się pani, bo ta Eliza jest taką równorzędną partnerką, do której wszyscy mieszkańcy kamienicy, czy ten administrator, czy staruszka od ciśnienia, moja ulubiona bohaterka, mają zaufanie, dzwonią do niej, traktują ją jako taką powierniczkę.
Tak.
Więc to też ja to tak odebrałam, że może tutaj stąd te małe litery.
I to jest jeden z powodów również, tak, to jest już kwestia tego, w jaki sposób raz jak ludzie nas robią, jak nas sytuują. Oczywiście te interakcje są bardzo różne, bo niektóre z tych moich interakcji to są interakcje dobrego przylegania, aczkolwiek nawet w tym dobrym przyleganiu ja dość nieprzypadkowo nie prowadzę dłuższego wywodu. Ja raczej jestem, trochę jestem, czasem bywam takim ekranem, na który ludzie rzutują te różne swoje myśli, a czasami bywam też osobą, która wbrew pozorom bardzo dużo mówi, tylko mówi jednocześnie posługując się takimi tym, co sobie nazwałam i zresztą też mówiłam wczoraj o tym w lokatorze chwileczkę, gestem fonicznym. To są takie...
Ja zwróciłam na to uwagę, to muszę przytoczyć też pewną anegdotę. Aha. Jak usłyszałam u pani to określenie gest foniczny, bo wcześniej zetknęłam się z tym, kiedy nasza wybitna reżyserka radiowa, Romana Bobrowska, nieżyjąca, już powiedziała kiedyś o Jerzym Radziwiłowiczu, czy to Jerzy Radziwiłowicz opowiadał o właśnie pani Romanie Bobrowskiej, która zwróciła mu uwagę, że on ma taki gest foniczny i to był rodzaj takiego chrząkania właśnie, które wykonywał. Nie słyszałam tego słowa już od wielu lat i właśnie pani użyła tego gestu fonicznego i rzeczywiście to też zaznaczone jest jakoś w tekście, bo tak. Mówi pani albo albo daje pani... Po prostu jest to pytajnik, znak pytajnika, czy jakieś zawahanie, czy uchu, to się pojawia jako forma tego gestu fonicznego, ale też Marcin Świetlicki określił to jako piękne dziwienie się i myślę, że my dziennikarze wszyscy to znamy, że czasami spojrzenie albo skinięcie głową prowadzi rozmowę w jakimś kierunku, prawda, że to jest ważny ten kontakt z rozmówcą i tutaj właśnie ten gest foniczny mam wrażenie taką rolę odgrywa.
Tak, jak najbardziej. Właśnie to jest próba i to trzeba trochę uruchamiać przy tym. I moja persona, ta persona tej Elizy tutaj prowadzona i ta persona i te wszystkie pozostałe osoby, które do mnie mówią, bądź mnie zaczepiają, bądź próbują w coś wkręcić, coś mi powiedzieć, bo te interakcje są różne, tak jak powiedziałam. To trzeba sobie samemu to dorekonstruować, krótko mówiąc, trzeba sobie samemu to wyświetlić. To rzeczywiście działa silniej, kiedy się to sugestywnie przeczyta. Jeśli się to czyta wyłącznie naocznie, to śledząc, to trzeba sobie taki gest foniczny wystawić.
Wyobrażamy sobie doskonale. Tak, jest bardzo plastycznie zresztą napisane.
Tak. Staram się to napisać w taki sposób, żeby
możemy
to
zobaczyć
chodziło.
Tę sytuację.
Tak, żeby to chodziło i żeby jednocześnie dać do zrozumienia, że ponieważ ja się znajduję w różnych zahaczeniach w tym świecie i z tym światem. Niektóre z tych zahaczeń wcale nie są gładkie, bo rzeczywiście staruszka od ciśnienia, która do mnie wydzwania, a rzadko też ze mną rozmawia, to jest osoba, z którą ja mam porozumienie. Oczywiście ona będzie czasami tam postponować, zaczepiać się ze mną, ale jednak mam. Natomiast bardzo często sytuacje w strefie zgniotu, o czym też trzeba powiedzieć, to są sytuacje, w których ten świat wychodzi ku nam, ale bardziej nas zahaczając swoimi oczekiwaniami. I wcale te oczekiwania nie są oczekiwaniami, na które ja mam odpowiedź aprobatywną. I często te gesty foniczne, które ja tutaj wykonuję, albo takie tak naprawdę i podobne, to są sygnały dystansu. To są sygnały dystansu, w których ja daję przyzwolenie na mówienie.
Ale nie uczestniczy pani w
znaczy,
tym.
Ja mam
czy nie zajmuje pani stanowiska?
Nie zajmuję stanowiska, ponieważ ja po prostu moją intencją w tym momencie jest wyświetlić tę mentalność, która do mnie mówi, a nie swoją własną, ponieważ trzeba się domyślić, na czym polegają moje dopowiedzi. Czasami te dopowiedzi są dłuższe, oczywiście też nie o to chodzi, że ja w tej całej książce mówię tylko i wyłącznie monosylabami. Nie aż tak. Czyli ta Eliza, bo ja się już tak bardzo ochoczo tutaj podpisałam pod tę całą podmiotowość, podstawiłam się. Natomiast ta Eliza nie mówi wyłącznie gestami fonicznymi, ale mówi relatywnie bardzo mało i jednocześnie jest bardzo intensywnie, a próbuje nie być, to znaczy słucha, ale próbuje nie być nadmiernie obecna, dlatego sprowadza swoją wypowiedź do minimum, żeby dać ekspozycję tej sceny społecznej. A na tej scenie społecznej bardzo często ta Eliza jest robiona. Jest na przykład ktoś pisze, bo jest na przykład cała seria listów, folder inne, prawda, kiedy się raptem okazuje, czy pani by mogła na przykład użyć jakiejś tej swojej wiedzy, źle pani używa tej swojej wiedzy, co pani jest polonistką, a pani pani nie umie porządnie zdania napisać, kim pani w ogóle jest. Ja panią widziałem w telewizji, ale nie do końca panią uzgodniłem z tym, co ja tam uważam. I przeważnie ludzie wtedy grają i rozgrywają jakieś relacje władzy, to znaczy jakieś takie relacje, w których na przykład ja mogę się do ciebie dorwać, to ci mogę powiedzieć, kim ty jesteś albo kim nie powinny być, kim nie powinnaś być. Jest to bardzo częsty tryb interakcji społecznych w naszym kraju.
Bardzo to jest tutaj obecne też w książce, także wszyscy wiedzą bardzo lepiej, tak?
I wszyscy wiedzą tak, lepiej tak. I to jest absolutnie, myślę sobie, jeśli byśmy już robili taką mapę mentalną tych naszych kolizji, że tak powiem. A tu Grzesiek Jankowicz też mówił i Ola Sabała, która prowadziła spotkanie, żeśmy wczoraj o tym rozmawiali, oni mówią, wiesz, tych kolizji jest bardzo dużo. Oczywiście strefa zgniotu jest też jakoś symbolicznie jakąś strefą, strefą ochronną. Co prawda taka ochrona fajna, kiedy jest wielki wypadek i kolizja, no ale powiedzmy, że dzięki temu być może paradoksalnie my w tej strefie na tym takim społecznym szwungu jakiejś wymiany, która jest bardzo często wymianą, w której mówimy, wrzucamy w nią mnóstwo słów, tych słów, które są naprawdę dorzeczne, które są naprawdę mądre i naprawdę wyważone, jest znikomy procent. Tak na dobrą sprawę nasza gadanina, z której ja oczywiście tnąc, selekcjonując, wrzucając to w ten i jeszcze do tego to dognatając, zrobiąc z tego małe kawałki, ona jest permanentna i też wykonuje się bardzo, bardzo wiele naszego mówienia, to nie jest mówienie, w którym jest dużo treści, tylko to jest taka nawet nie funkcja podtrzymywania kontaktu, tylko takie, no nie wiem, takie rym-cym-cym społeczne. No mnóstwo mamy takich wypowiedzi, którymi już zwykliśmy mówić, natomiast takich, które na dobrą sprawę nic nie wnoszą. To nie są dostarczyciele treści, natomiast potrzebę mówienia i zdominowania mówieniem mamy potężną. I to jest też portret jakby tej skłonności, ta strefa.
Tutaj jeszcze wracając, powiedziała pani, że czasami niektórzy zarzucają pani fragmentaryczność tych dialogów, ale też mam wrażenie, że właśnie pani z tej fragmentaryczności wydobywa jakiś sens.
To ma też...
Mnie to uderzyło, że czasami słyszymy strzępy jakichś rozmów i nie wiemy, o co chodzi, a pani jakoś te sensy tutaj dopowiada w tej książce.
Bo to jest kwestia spisania i to jest kwestia też tego, że właśnie...
Ale spisania w taki sposób, że jest to też zrozumiałe dla czytelnika, więc tak naprawdę tutaj widać tę dużą pracę narracyjną i autorską.
Bo to jest wbrew pozorom niemała robota.
Ja uważam, że to jest bardzo... duży majstersztyk, który pani wykonała.
Tak, to znaczy tutaj zdecydowanie to zresztą za tym mottem z Jelinek, o tym powtórnym, nie powiem, wpychaniu języka w tę społeczność.
To może przytoczymy to.
Tak, no, kiedy ludziom z powrotem wetknie się do gardła ich własny język, wówczas nabiera on jakiejś niewiarygodnej siły wybuchowej. I o te eksplozje mi chodziło. To jest tak, że w związku z tym siłą rzeczy takim skomasowanym dialogiem nie może być każdy dialog, tylko może być taki dialog, w którym dochodzi albo do wybuchu bez sensu jakiegoś takiego, albo do takich małych erupcji znaczeń, które robią się mimo, bo ja tam nie dopisuję puenty, to znaczy ja tam nie siedzę.
Nie komentuję tego w żaden sposób.
To jest absolutnie założenie jest twarde, żeby to się, jeśli tam ma być komentarz, to ma się samo skomentować.
Czy jakaś samo spuentować, bo te puenty oczywiście są tam.
Tak? Jest ich dużo wbrew pozorom, to znaczy one się sytuacyjnie wykluwają, tylko że jeśli komuś ktoś, no nie wiem, no jakiekolwiek tam fragmenty mamy z jakiegoś tam życia oferencyjno-społecznego, a czy mamy je, nie wiem, w bibliotekach, czy gdziekolwiek, bo ja, tak jak pani wspomniała, poruszam się po różnych przestrzeniach, zwłaszcza w tych przestrzeniach, w których ja nominalnie pełnię jakieś role społeczne, na przykład jakieś tam właśnie, nie wiem, pani
profesor powiedzmy. Na Uniwersytecie Warszawskim.
No tak, ale wtedy ja tę rolę, ja wtedy siłą rzeczy nie zapiszę, czy nie dam do strefy zgniotu takich zapisków, w których by były dialogi szanowna pani doktor, czy pani może ze mną coś tam ustalić, a pani doktor jest w roli bardzo podniosłej, tylko właśnie...
No myślę, że to nie o to chodzi też w tej książce.
Kompletnie, prawda? To znaczy chodzi o to, żeby żeby to wynicować.
Pani takie właśnie życie, powiedzmy, zwykłych ludzi.
Zapisuję życie zwykłych ludzi albo też...
Albo zwykłych sytuacji.
Zwykłych sytuacji. Absolutnie ten żywioł takiego, żywioł potoczności i ta strefa, właśnie ta strefa, zresztą jak skojarzyłam sobie z tym wierszem, który nie był żadną inspiracją do napisania tej książki, oczywiście, i w ogóle do gromadzenia tych zapisków, ale kiedy mamy tę zonę na przykład u Apolinera, o którym wspomniałam, to bardzo nieprzypadkowo jest to taki, jakby to powiedzieć, pierścień wokół miasta, w którym się bardzo dużo dzieje, przechodzą, mijają się setki ludzi, ponieważ ta zona jest zoną uchodźczą, taką na poły uchodźczą, na poły w związku z tym jakąś taką, tym takim społecznym stanem średnim albo podśrednim, w którym w związku z tym ludzie pozwalają sobie na różne ekspresje, również na ekspresję swojej głupoty, i to wszystko jest jednocześnie, pulsuje życiem, a potencjalnie jest zgniatalne, ponieważ w każdej chwili, jeśli w coś rąbną, to rąbną właśnie w tę zonę, bo ona ma być pierścieniem ochronnym miasta. Dlatego jednocześnie jest taką podstrefą, i kiedy on tam idzie, i kiedy on to obserwuje, absolutnie nie z pozycji wyższościowej, tylko doświadczając i bólu, i radości, i poruszenia językowego tych wszystkich, którzy tam są, jest, sprowadza tę swoją podmiotowość do ramy tej strefy i tam funkcjonuje, i wynosi stamtąd nie tylko różne wyobrażenia o świecie, różne wyobrażenia językowe, ale też ma takie poczucie takiego współuczestnictwa właśnie w takiej strefie, i wtedy się siłą rzeczy zdejmuje ten biret, bierze się torbę na kółkach, tak jak ja ją za sobą tutaj prowadzam, i się jest obywatelem strefy, i myślę sobie, że takie obywatelstwo tej strefy, już takiej, tu bardziej symbolicznie o tym mówię, ale właśnie tej takiej półprowizorycznej, zwykłej, zwyczajnej, nieładnej, absurdalnej, to jest moje obywatelstwo w tym świecie również akademickim. Jeśli on do tutaj przechodzi, to on tutaj przechodzi na takich prawach. Właśnie tej zwykłości, o której pani powiedziała, tej zwykłości jeszcze takiej, powiedzmy...
W tej bibliotece, która się jakoś kumuluje w bibliotece uniwersytetu,
bo
tam są różni ludzie, naturalne miejsce akademicy.
Tak, naturalne miejsce żeru takich ludzi, takich ludzi jak ja, plus naturalne miejsce też takie, w którym ludzie skrępowani zaczynają różnie się dziwnie czasami zachowywać, miewają różne swoje przezabawne komentarze. Tudzież w związku z tym też na przykład w bibliotekach dochodzi do takiej sytuacji, że można pokazać bardzo pięknie, w jaki sposób my jesteśmy niby to nafaszerowani kulturą wyższą, ale jak co do czego, jak zaczynamy mówić w takiej szybkiej wymianie, to wychodzą z tego rzeczy prześmieszne absolutnie.
Bardzo zabawne te dialogi studentów na przykład.
Z tymi wszystkimi Sienkiewiczami, Wyspiańskimi i podobnymi, którzy oczywiście też tutaj zostają sprowadzeni już może nie do małej litery, bo nie zapraszam ich może aż do takiego zgniotu, ale zostają ustawieni oczywiście albo na takich kliszach symbolicznych, znowu takich kliszach mentalnych, na zasadzie, że ktoś ma jakieś skojarzenie. Okazuje się, że kiedy się to ścieśni, właśnie sprowadzi nie do kulturalnej rozmowy o dziadach, tylko tego Mickiewicza się robi figurę dialogu i on w tym funkcjonuje, to w tym funkcjonuje właśnie na takich prawach anegdotycznych, na takich prawach śmiesznych, nie prześmiewczych nawet, śmiesznych, bo po prostu raptem, nie wiem, no coś na szybko trzeba z tym Wyspiańskim, albo coś się komuś skojarzyło, prawda? I też taką figurą, dostarczycielem takich tekstów jest mój polonista.
Pan od polskiego.
Jest pan od polskiego.
Mój polonista.
Mój polonista, który wie, że ja mam ucho na tego typu rzeczy i oczywiście też nie przysyła mi celujących wypracowań, tylko przysyła mi wypowiedzi, że romantyzm to jest to i to, prawda? I się raptem okazuje, że z tego wychodzi, jak kiedyś w przekroju zbierali ten humor zeszytów szkolnych, no to z tego wychodzi naturalny humor zeszytów szkolnych.
A czasami bardzo są trafne te spostrzeżenia uczniowskie, tak.
No więc właśnie. Więc
historia o memach też jest niezła, których polonista nie znał.
Tak, tak, tak.
Znaczy nie wiedział, co to są te memy, tak.
Nie wiedział, co to są właśnie te memy. I trzeba było tutaj tak mimicznie, czy raczej mimami się posługując, trzeba było to jakoś oddać. No więc mamy tutaj taką panoramę od, nie wiem, takich osób jak staruszka od ciśnienia, która jest bardzo dziwnym egzemplarzem, nie poddającym się zupełnie ciśnieniu społecznemu. To znaczy ona się akurat, uprawiając wszystkie te swoje dezynwoltury i niepokorności, zupełnie wymyka tym oczywistym rozdaniom ról społecznych. Dlatego jest dla mnie tak arcyważną personą w tym świecie symbolicznym, ponieważ ona jest akurat, daje odpór, tak jak wielu tym tendencjom, które mnie atakują. Nie przy mnie oczywiście daje odpór, tylko daje odpór właśnie tym próbom formatowania, bo to też jest bardzo, to już o tym wspomniałam. Ale to jest dość istotne, żywioł, ona jest akurat nieformatowalna, raczej może robi to po swojemu, gada z ludźmi też jakoś po swojemu. Natomiast generalnie ci wszyscy bohaterowie, co też jest, tak jak powiedziałam, już świadomym zamysłem, mają być ulepieni z dialogów i z niedopowiedzeń. Z tego, czego oni nie powiedzieli też, a co jakoś w tych sensach, mam nadzieję, przelatuje, jeśli się to czyta, to się sobie uzmysławia, dokonstruowujemy resztę.
Tak, tak, tak. To przy takim czytaniu zarówno fragmentarycznym, jak i całościowym też wychodzi, bo zresztą z tego, co pani powiedziała, że jednak lepiej nie fragmentarycznie książkę czytać, tylko jako całość po kolei, bo wtedy więcej uzmysławiamy sobie, prawda? Tutaj ta narracja też tak się tworzy i ten sens naddany.
Bo to ma być właśnie, to znaczy to są takie zgęstki, abstrahując od tego, że to są zgniotki, to są też zgęstki oczywiście. W tym, znaczy za zadaniem, jedne prawdopodobnie prowadzą w jednym kierunku, inne być może w innym. To jest też kronika, tak jak pani powiedziała, i to w parę lat to się jednak też rozkłada, to, że my siebie atakujemy różnymi, nie wiem, dziwactwami, różnymi kwestiami, prawda? I też strefa zresztą jest chyba pamiętnikiem takich spotkań, w którym bardzo wielu, już tak mogę powiedzieć symbolicznie, próbuje człowieka trochę wyrzucić poza kolejkę, trochę zdystansować, trochę mu powiedzieć, co pan tu nie stał, tak? I to jest od strony tej persony Elizy, to jest pamiętnik też takich spotkań. Ale jednocześnie to jest kronika tych zgęszczonych dialogów, które są jakoś częściowo lustrem tego, co się dzieje właśnie z naszą mentalnością,
z językiem, dlatego, że też pokazuje pani, to też dla mnie jest bardzo ciekawe, właśnie ten język nastolatków współczesnych.
Tak, bo oni gadają tak, że ja czasami się muszę przekodowywać i to przekodowywanie, i to jest bardzo, bardzo interesujące dla mnie z kolei, bo też po trosze zawsze człowiek jest trochę takim domorosłym antropologiem i kiedy sobie łazi po tym mieście, to tak jakby sobie łaził i słuchał języków różnych plemion. Już abstrahując od tego, że takie plemienne zderzenia już nawet na poziomie babcia-wnuczek, kiedy każdy mówi
też
innym
kodem.
Też są
tutaj fantastyczne te dialogi właśnie babci i wnuczków różne.
Tak, no na przykład babcie oczywiście są bardzo przejęte, czy dziecko dobrze się na religii zachowało na przykład, albo czy dziecko do księdzu na przykład powiedziało coś umiarkowanie absurdalnego w kościele, żeby ksiądz potem nie był zdziwiony nadmiernie, prawda? Jeszcze jak zna rodzinę, to już w ogóle dramat, bo co to będzie? Jeszcze będzie problem, prawda? Obyczajowy. Natomiast to też są zderzenia mentalne i też są zderzenia wcale nie gładkie. Tam jest mnóstwo tarć. Tam jest mnóstwo, no jak strefa zgniotu, to dlaczego ma być gładko, prawda? Tu muszą, to powiedzmy, że ścieranie i zgrzyty muszą być. Natomiast te tarcia sobie też uzmysłowiłam, że kiedyś jak myślałam, zanim zaczęłam takie intensywniejsze jakby notowanie i notowanie tego w głowie, jakby myślenie o tym, w jaki sposób my gadamy, ja sobie nie uzmysławiałam, jak dużo tych tarć jest. Bo oczywiście my mówimy tak zasadniczo i zagospodarowujemy, że tu konfliktowość, ale taka konfliktowość, jak myślimy o niej tak generalizując, no to myślimy o tej politycznej, społecznej, ja trochę
przede
taki,
wszystkim.
Prawda? Tak. Mhm. Natomiast kiedy się schodzi do tych mikrostruktur, to widać w jakim stopniu, jak różne plemiona rozmawiają ludzie, którzy są przylegli, to znaczy, którzy są przylegli w rodzinach, którzy są przylegli w instytucjach, którzy są przylegli, nie wiem, na tej mojej klatce schodowej, która jest przestrzenią symboliczną, arcyważną wbrew pozorom, bo to jest ciągłe schodzenie, wchodzenie, pukanie, te przestrzenie jakoś dostępu się definiują. Mhm. I ludzie się rządzą tą przestrzenią i w tej przestrzeni jest też mnóstwo tych takich kolizji, nie tylko temperamentów, mentalności. Także żeby przeżyć jeszcze w tej strefie i zachować jeszcze jakiś tam zdrowy rozum, a no to ci jeszcze ciągając za sobą te torby na kółkach i sobie perseverując, to nie jest wcale takie proste. Zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład nasza mentalność staje się jeszcze bardziej ofensywna, bądź jeszcze bardziej zamotana, bądź jeszcze bardziej nam ten rozum społeczny się rozpada. Bo to wcale nie jest fajne, wbrew pozorom, oczywiście nie od strony zapisywania teraz mówię, tylko od strony takiego śledzenia myślenia, a zobaczenie tego, w jaki sposób my jesteśmy już sami zagubieni w tych rzeczach, które się tak jakby nami mówią, Bo bardzo mam często wrażenie, że kiedy się słucha ludzi, a w tramwajach i w autobusach, czasem też na uczelniach i gdzie indziej, to ci ludzie nie tak znowu często mówią takie rzeczy, które wynikają z jakiegoś czegoś, co oni przemyśleli, z jakiegoś ich głębokiego przekonania. Oni czasami się zachowują tak, jakby mówili cudze słowa. A tak jakby to było to wypluwanie z siebie tych przekonań od razu, że tu Matka Boska pomoże, a tu ten, to nawet nie są, to nie są żadne obniżania tego, że pomoże, bo to ktoś to mówi jakimś swoim przekonaniem, ale jakieś takie spastyczne reakcje na to, że jeśli ja coś powiem, to trzeba to od razu jakoś zabezpieczyć, coś powiedzieć, jakoś skontrować. A, i mówi się takimi gotowymi całostkami, co mnie zawsze fascynowało i dlatego też stwierdziłam, że kiedy się napuści te gotowe całostki na siebie, kiedy siedzą obok siebie w tej pakamerze siedzeniowej, jak ja to nazywam, bo ja na to nie mam nazwy, prawda, na te cztery siedzenia, a wzajem się ludzie oglądają i siedzą przy sobie na chwilę, bo przecież to są chwilowe zderzenia. I kiedy się obserwujemy, kiedy się zainicjuje jakaś rozmowa, czasami wychodzi od tego, że ja na przykład się na kogoś gapię, albo zrobiłam jakąś minę i wtedy się co zaczyna dziać, prawda, albo ktoś komuś, nie wiem, rzucił, albo ktoś westchnął, coś nieuprzejmie powiedział, albo coś i zaczyna się wtedy ta sytuacja rozmowy, która tak naprawdę nie jest żadnym dialogiem, nie jest spotkaniem takim pogłębionym, tylko jest właśnie bardzo często takim przelotem, takim zderzeniem, taką rzeczywiście kolizją tych gadań, kiedy każdy gada swoim idiomem społecznym. Każdy gada jakimś swoim właśnie tu porządkiem religijnym, tu porządkiem właśnie od razu wściekłym, że w ogóle ktoś się napuszcza tutaj jakieś Matki Boskie, to wtedy trzeba to skontrować, a to głupie gadanie, a to coś. I tak się przeplatamy. I my się tak przeplatamy, tylko oczywiście jak się w to destyluje, to wygląda jak społeczne ruchy Brauna, prawda, jak takie buch, te wszystkie atomy o siebie uderzają, te cząstki. No bez tej destylacji oczywiście to się rozmywa w strefie społecznej, ale to jest, tylko to trzeba wydestylować właśnie.
To może posłuchamy jeszcze fragmentu, czy kilku fragmentów.
Coś tu próbuję zrobić. Przeczytam coś, co jest na prawach folderu inne, co daje też wyobrażenie o takich treściach, które do mnie spływają. Szanowna pani, to nie trudno to nazwać spoilerem, ale to jest ostatni fragment tej książki, taki zapisek, który ją...
Tak, jak żeśmy mówili,
tak, mieliśmy motto, to teraz mamy posłowie od czytelnika.
Przedmowa zresztą też jest od czytelnika.
Tak, też świadomie, ponieważ znowuż unikałam komentarza. To miało gadać samo za siebie i miało stanowić naturalną klamrę. Szanowna pani, postanowiłem napisać pod wpływem długiej obserwacji osoby pani. Pragnę nadmienić, że mam określone wątpliwości. Pierwsza wynika z pani zwyczaju cytowania czyichś stwierdzeń, co ma uchodzić za literaturę. Mnie uczono, że pisarz to kreator, który usuwa się od rzeczywistości. Wszyscy wiemy, co Prus i Mickiewicz robili podczas pisania. Nie wyobrażam sobie, by dowolny twórca współczesny podsłuchiwał ludzi po mieście. Takie działanie zakrawa profanację. Są jednak również obserwatorzy pani, podtrzymujący, że pani zmyśla. Jest to obraźliwe. Literatura żywi się prawdą. Nie można tworzyć wypowiedzi ani listów osób żyjących, chyba że wszystko pani zmyśla, ale wtedy trzeba przyznać się do piętrowego kłamstwa. Problem pogłębia brak pani deklaracji w sprawie rodziny i światopoglądu. Nie jestem zwolennikiem mediów społecznościowych, albowiem one nas odciągają od wartości, ale to nie zmienia faktu, że przestrzeń podatniczą trzeba uczciwie używać. Nie po to Facebook ma pola do uzupełnienia, żebym nie wiedział, kim jest osoba, której decyduje się poświęcić cenny czas. I w tym sensie mnie to obraża, że ktoś nie deklaruje wyznania albo męża. A jeśli nie posiada, to trudno, trzeba mieć odwagę to przyznać. Doprowadza pani ludzi do dezinformacji. Proszę pamiętać, że zarówno w kontaktach z ludźmi, jak też w literaturze pięknej liczy się człowiek. Proszę wyciągnąć tę lekcję. Bez tego poważni ludzie nie będą pani obserwować na pewno niedługo. co prawda obserwował długo, ale nie szkodzi. To był arcydługi fragment. Ja zaraz przejdę do jakiegoś krótszego.
Mogłaby to być puenta, ale jeszcze chcemy posłuchać.
Dobrze, bo ten był rzeczywiście wyjątkowo długi jak na strefę zgniotu i jest to oczywiście...
No, ale bardzo też puentujący i jakby podsumowujący.
To też zależało mi na tym, żeby wyskoczyło nam tutaj to, o czym powiedziałam jakiś czas temu, o tym mianowicie, jak bez nawet zabrania głosu przez tę Elizę, jak ten świat ją robi, to jak to jest, to jest modelowy apel o to, żeby pani mnie obrażała tutaj. Ja w zasadzie już tracę czas na panią, ale no jeszcze trochę go stracę, ale stracę w taki sposób konstruktywny, żeby pani powiedzieć, że pani nie spełnia moich oczekiwań. To jest moja konstruktywność, pani Elizo. Tyle mam pani mniej więcej do powiedzenia. Dwie starsze przy śmietnikach. Śnił mi się papież. To niedobrze. Jak niedobrze? Papież niedobrze? A co robił? Głaskał mnie po dłoni i po czółku. Niedobrze. Jakby tak panią gonił, to by była lepsza prognoza. Ale to Jan Paweł! A to nie może pobiegać? Kolejne. Morskie oko. Było o parkach, to niech będzie morskie oko. Krótki spacer. Park Morskie Oko. Wyprowadzanie psów, wietrzenie dzieci i staruszków. Idę sobie, a pod świerkiem gość raptem zrzuca spodnie i robi ekshibicję. Poruszonko. Staruszka w kaszkiecie z ławki. Panie, bój się Boga w takim momencie! Pandemia. Matka obsługująca drążek od roweru dziecka. W prawo wykręcaj, w prawo wykręcaj. Ojciec małej w różowym. Nie patrz tam, ten pan jest brzydki, brzydki pan, brzydki. Gość od Dalmatyńczyka. Panie, wciągaj pan spodnie, mamy większe problemy. Opiekun staruszki z kaszkietem. Jeszcze tydzień temu. To rozumiem, ale dziś? Jak trudno być ekshibicjonistą w czasach zaraz.
To rzeczywiście jest akurat... Świetnie pani czyta.
To był fragment.
Doskonała interpretacja autorska.
Dziękuję. To był taki fragment rzeczywiście z czasu, kiedy nas drastycznie zamykano, a potem na chwilę wypuszczono, aczkolwiek bardzo sugerowano, żeby się nie nadmiernie nie zderzać. W związku z tym chodziło się w masce po parku na tej zasadzie, żeby tylko patrząc, czy jeszcze ktoś przechodzi, czy może jednak wziąć dystans kilku metrów.
A ja sobie zaznaczyłam też taki fragment z parku o przytulaniu się do drzew.
O,
na
świetnie.
Stronie 58.
To ja przeczytam w takim razie. Z tej
bo
strony
to też myślę, że jest taki bardzo pokazujący różne spojrzenia i to, o czym pani powiedziała, że
tak.
Jest to pewna diagnoza tutaj.
Czytam. Za czułą radą, żeby pójść do parku i się przytulić do drzewa, idę, znajduję właściwe drzewo, brzoza, i się przyklejam. I stoję sobie. Parę minut ciszy i szuranko. Otwieram oczy. Jakiś 3-letni ściska choinkę i się wgapia we mnie porozumiewawczo. Ojciec. Krzyś, wracaj! Dyskretnie, ale słyszalnie. Z panią jest coś nie tego, wiesz? Idziemy. Poszli. A ja dalej z drzewem na rozbawieniu. Mijająca staruszka aprobatywnie. Drzewa porządkują płyny w człowieku. Staruszek. Ale jak? Pobierają z ciebie i porządkują? Staruszka. Ty zawsze głupi byłeś. Znów cisza. Po chwili. Nie rzucaj mu tam kijka. Tam ktoś stoi i medytuje. Dłuższa chwila spokoju. I na koniec zabawy. No, znak czasu, alienacja, samoobsługa. Niedługo tak będzie. Zero rodzina, wszyscy na drzewach w parku. Grunt to przylgnąć do kory w miejscu publicznym. No, więc to są takie rzeczywiście
bardzo
ilustracje.
Dziękuję.
Ilustracje różnych takich efektów komunikacyjnych i niekomunikacyjnych.
I sytuacyjnych,
tak.
Myślę, że to już jest dobra puenta. Można by tak długo jeszcze rozmawiać, bo tych scenek jest naprawdę całe mnóstwo i mogłaby pani je czytać, ale myślę, że zostawmy tutaj przyjemność słuchaczom.
Tak, niech sobie zrobią strefę zgniotu.
Stref zgniotu właśnie. Bardzo dziękuję. Eliza Kącka, autorka Strefy zgniotu, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lokator. Była dzisiaj naszą gościnią.
Dziękuję bardzo.